Naszym gościem jest profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam bardzo serdecznie.
Również witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie ministrze, pojawiły się nagłówki. Krajowa Rada przegłosowała przedłużenie koncesji dla TVN24. Wcześniej przyjęto uchwałę, która mówi podobno o uporządkowaniu zasad. Ta uchwała, czytam, w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ta sprawa dosyć nabrzmiała. Jeden z członków Krajowej Rady podjął odrębną czy inną, przeciwną decyzję niż pozostałe cztery osoby, które są za przedłużeniem, tak poinformowała pani Teresa Brykczyńska, rzecznik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co na ten temat, panie ministrze?
To sprawa, jak wiadomo, ciągnęła się bardzo długo i myślę, że to przyznanie koncesji sprawy też nie kończy. Ponieważ szczegółowe analizy dotyczące obowiązującego prawa, a więc ustawy o radiofonii i telewizji, świadczą dobitnie, że jeśli w 2004 roku otworzono pewnymi zapisami możliwość własności nad nadawcami mediów działającymi w Polsce, tych, którzy podmiotów, które są zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym, to jednocześnie nie otwierał się ten rynek na cały świat, że wszyscy mogą w ten sposób uczestniczyć. Ci, którzy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, to już tego udziału, takiej możliwości stuprocentowego nawet udziału nie mają. No i to było jasne do pewnego czasu, w 2015 roku, gdy następowały u jednego nadawcy sprzedaż
udziałów, tak?
Udziałów innemu podmiotowi, i ten inny podmiot znajdował się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Chodziło o Skripsa. No to wówczas te przepisy na to wtedy, jak i teraz, nie pozwalały. No jednak zostało to zastosowane. Myśmy oglądali także i przebieg posiedzeń Krajowej Rady, te zastrzeżenia, które do takiego działania nadawcy wnosili niektórzy członkowie Krajowej Rady, ówcześni członkowie Krajowej Rady. Także te analizy mieliśmy szczegółowe. Chcieliśmy także upewnić się jeszcze, jak to w odniesieniu do oceny prawniczej ekspertów, prawników, zasięgnęliśmy opinię. No i na tej podstawie wytworzyła się sytuacja taka, że Krajowa Rada nie zdołała, pomimo podejmowania, wnioskowałem wielokrotnie, głosujmy już, podejmijmy tę decyzję, i nie mogła podjąć decyzji, ponieważ pojawiało się kolejno taka sytuacja, że z pięciu członków Krajowej Rady, na przykład trzech przy pewnych głosowaniach było przeciwnych udzielenia koncesji, bo nie spełniały tych warunków, które są w ustawie zapisane. Jeden był za, i jeden wstrzymujący. No i jednego głosu brakowało, żeby ustosunkować się negatywnie do wniosku od nadawcy o wydanie koncesji na kolejny okres. Wtedy podjęli posłowie taką inicjatywę poselską, która później została przezwana niesłusznie, że to było pod TVN tworzone prawo. Ono nie było nowym prawem. To było to wszystko, co jest zapisane już w ustawie.
Że cały czas były te wątpliwości, bo proces koncesji dla TVN24 trwał tak długo, że były wątpliwości ze strukturą kapitałową, tak? Bo nasze prawo jest. Też w jakiś sposób to określa, kto może wystąpić o koncesję, ubiegając się o koncesję na przykład na telewizję naziemną, na radio naziemne w Polsce.
No tak, no i właśnie ta własność stawała się tutaj decydującą w odniesieniu do oceny przez członków Krajowej Rady. Tam to
bo przy wydawaniu pierwszej koncesji nie było takich problemów. One się pojawiły później, gdy zmieniała no się ta sytuacja kapitałowa. Tak.
No tak, ale poprzednia koncesja była 10 lat temu przyznana. W związku z tym jeszcze tej sytuacji, która wystąpiła dopiero po roku 2015, a potem w odniesieniu do Discovery w 2018, nie było. To był rok 2011, no więc nie można odnosić to do tamtej sytuacji. Natomiast no, wobec takich problemów, które się pojawiają i wobec tego, że to koło ratunkowe, które posłowie wytworzyli, tak to odbierałem i tak to oceniałem, ten projekt o nowelizacji ustawy, to nie najważniejsze było to, co zapisane było w artykule pierwszym tego projektu, czy ustawy, którą Sejm przyjął, ale Senat odrzucił i teraz Sejm musiałby odrzucić ją ponownie. Nie to jest najważniejsze, bo to już jest w ustawie. Natomiast najważniejsze było to, co zapisane było w artykule drugim i trzecim, czyli dawało możliwość tym, którzy tych warunków ustawowych teraz nie spełniają, czyli mogę tak określić, naruszają to prawo, żeby mogli się dostosować, czyli dawało 6 miesięcy czasu na dostosowanie. I to dlatego nazywałem kołem ratunkowym. No to koło ratunkowe, na które tak no, można było oczekiwać, nie skutkowało, bo nie została ostatecznie ustawa, jeszcze nie przeszła całego procesu legislacyjnego. W związku z tym tego koła ratunkowego nie ma przesunięcia o 6 miesięcy. No i jak w takiej sytuacji postąpić? No i ponieważ głosowanie we wtorek wskazywało dalej niemożliwość podjęcia decyzji, przerwane zostało znowu posiedzenie do środy. I wtedy zaproponowałem, żeby sformułować to, co tam słownie przewodniczący określa, żeby to sformułować w formie uchwały. Zdecydowali członkowie Krajowej Rady, że do takiego czegoś przystąpimy. Zrobiony został projekt, omawiany jeszcze ten projekt, który ostatecznie stał się uchwałą. I to była pierwsza uchwała z tych dwóch, które były przyjmowane. Uchwała o sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie. Sprawa, która obecnie
czyli
była
nie została jeszcze sprawa uporządkowana, tylko to jest uchwała, która będzie zmierzała do tego, że chcemy te sprawy uporządkować, tak?
To znaczy chcemy jednoznacznie określić, co w tym zakresie można by było jeszcze uporządkować. Na przykład pierwsze 3 punkty tej uchwały odnoszą się do obecnej także sytuacji. Mianowicie wyraźnie podają to, co wynika z naszej analizy interpretacyjnej dotyczącej wymagania, iż czy podmiot spoza UEOG, u Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może mieć więcej niż 49%. To jednoznacznie wynika. No ale w drugim punkcie jest mowa o tym, że jeżeli ktoś nie wypełnia wymagań ustawowych, czyli żeby mu powiedzieć, że rażąco narusza, to jednak uważają członkowie, że powinien być wcześniej powiadomiony o tym, że narusza, że taka jest ocena.
No i czyli tutaj to sformułowanie, że należy wezwać taki podmiot do usunięcia naruszeń w tym zakresie.
Tak jest. No i to, ponieważ cały czas nie było tego wezwania skierowanego, chociaż podmiot wiedział, bo podmiot już przecież wiemy, że zabezpieczał się tym, że wystąpił już w lipcu o koncesję holenderską i ją otrzymał. W związku z tym nie można powiedzieć, że nie wiedział, ale oficjalnego wezwania nie było. I z tego powodu to ten drugi punkt mówi wyraźnie, że większość członków, czyli 4, uważało, że należy wcześniej powiadomić ten podmiot w celu usunięcia naruszeń. Ja odczytywałem to trochę inaczej, no ale ze względu na fakt, że ta poprawka została przyjęta i wprowadzona nie, ta została w tej uchwale, znalazła się w tej uchwale.
Czyli mamy rozumieć, no co, że koncesja jest przedłużona, a państwo wzywacie...
Nie.
A?
Koncesja jest wydana na nowy okres. Bo to nie jest żadne przedłużanie koncesji. To jest wydana na nowy okres. Tak się to określa. No i teraz jeszcze jest punkt trzeci, który zobowiązuje przewodniczącego do wezwania wszystkich koncesjonariuszy i tego, który otrzymał teraz i także innych, bo już obradujemy przecież też nad TVN7, do tego, aby zwrócić im, wezwać ich do usunięcia tego błędu, nie naruszania prawa zapisanego w ustawie.
Czyli dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań określonych w artykule 35,
tak
ustęp 2 ustawy o
radiofonii
i telewizji.
A ponieważ wymagania są w punkcie pierwszym, to nadawcy są wszyscy, także i ci, którzy już zaczęli podejmować, iść tą samą drogą. Ja nie będę tu ich wymieniał, ale my już ich widzimy. Bo z informacji, które otrzymuje Krajowa Rada, które do nas docierają, to widać, że już wielu innych chce iść podobną drogą.
No i tylko ja myślę, że to też jest słuszna sprawa, że państwo się pytacie, że tak jest sformułowane prawo, tak ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, o jej działaniach, żeby nie było na przykład, że podmioty z Kataru na przykład, tak, wykupią cały rynek nasz, no
na
i później
przykład,
będą sobie...
Mają pieniądze i wykupią,
tak,
prawda?
Tak.
No i potem tutaj u nas przygotowują z innego obszaru zupełnie swoje, a mają tylko pośrednika zarejestrowanego na przykład w Belgii, w Holandii, czy w którymś z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. No i a taka sytuacja właśnie występuje tutaj, gdzie pośrednicząca spółka, która niektórzy już nawet podawali, tam media podawały, że ma adres na lotnisku, nikogo nie zatrudnia, tylko stanowi takiego taki przekaźnik. Dlatego, żeby tego uniknąć i to dopilnować, to są te trzy pierwsze punkty. Ale przy okazji badania ustawy i tych wymagań odnoszących się do nadawców, bardzo szczegółowo analizowaliśmy ją, no i stwierdziliśmy, że są takie w tym zakresie własnościowym tak sformułowane zapisy, że tworzą niekorzystniejszą sytuację dla właścicieli polskich niż dla właścicieli znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. No a to już nie powinno tak być, żeby we własnym kraju te podmioty miały sytuację gorszą. I to opisujemy w punkcie 4b. Tam jest, że gdyby ktoś chciał tak interpretować, no ale żeby powiedzieć, że ta nierówność występuje, a takiej nierówności Konstytucja nie dopuszcza, no to wtedy trzeba wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego. My, jako Krajowa Rada, takiego uprawnienia nie mamy, żeby takie pytanie zadać. Tam są w Konstytucji w 191 artykule wymienieni ci, którzy mają to uprawnienie. No i poprzez nich chcemy uruchomić w punkcie zbadanie tej sytuacji w punkcie 4b. No i jeszcze jest piąty punkt, który już bardziej sięga przyszłościowo, ale taka sytuacja się pojawiać może. No nawet z medialnych opisów wiemy o niej, tylko że jeszcze nie jest sytuacją realizowalną. Mianowicie, jeśli na przykład takie obszary, jak ojciec wymienił tam Katar czy inny, byłby właścicielem rzeczywistym takiego nadawcy polskiego, to wówczas i znajduje się poza europejskim obszarem, a w europejskim obszarem, że ma tylko jakąś tam spółkę, która będzie tym pośredniczącym ogniwem, żeby formalnie uczynić zadość, że ten bezpośredni podmiot właścicielski znajduje się w europejskim obszarze, ale rzeczywisty podmiot, czyli ten, który pośrednio rzeczywiście zarządza, znajduje się już poza. No i tam już wszystkie zmiany, które właścicielskie się będą odbywały, byłyby poza obszarem oddziaływania naszego prawa. No i nawet by się nikt nie pytał, ani u Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta, ani Krajowej Rady, zgłaszając do przewodniczącego, jak to jest w artykule 40a, bo uważałby, że jest właścicielem zupełnie gdzie indziej. A oddziaływanie medialne odbywa się tu, w Polsce. No i to
my myślimy też o tej sferze dosyć wrażliwej, bo chodzi o współrzędne geograficzne Polski. To nie jest tak,
oczywiście,
że teraz myślimy o nadawcach satelitarnych, którzy sięgają prawda, przez łącze satelitarne, przez ten zasięg bardzo, bardzo daleko i rozlegle. Zresztą patrząc na telewizję naszą, mamy naziemną, mamy łącze to satelitarne obejmujące Europę, Stany Zjednoczone, Kanadę. To jest inne sprawy. Ale chodzi o tą strefę bardzo wrażliwą. Tak myślę na przykład Francuzi, bo wspomniano też kiedyś w dyskusji Francuzów, którzy bardzo tego pilnują, żeby ten rynek francuski nie był infiltrowany przez inne podmioty gospodarcze spoza Francji czy nawet Unii Europejskiej.
No tak, ale to inne kraje też podobnie starają się różnymi zapisami bronić przed czymś takim. Niech sobie.
I to mamy rozumieć, że państwo stawali na zasadzie tego, że chcemy teraz bronić, chcemy to wyjaśnić i uściślić, a nie, że jesteśmy przeciwko komuś, tak?
Nie jesteśmy przeciwko komuś, tylko że tylko pamiętając nas, my nie tworzymy prawa jako Krajowa Rada. My to prawo konsumujemy w naszej działalności. Jeżeli z tego prawa wynika taki zapis, to nie możemy powiedzieć, że nie będzie to, że nadawca czy właściciel, podmiot omija to prawo, to nas to nie interesuje.
Czyli wy je musicie w sposób kompetentny również realizować, bo jemu podlegacie.
No więc właśnie, no właśnie. I gdybyśmy inaczej stosowali, bo często przywołuje się artykuły, które w Konstytucji dotyczą tylko Krajowej Rady, prawda, tam stoi na straży wolności, pluralizmu i tak dalej i pewne zadania jeszcze tam w trzech artykułach, ale jest jeszcze inny artykuł, który jest zapis przypisany Trybunałowi Stanu, że spośród tych różnych innych organów centralnych to członkowie Krajowej Rady podlegają, mogą być także skierowani do Trybunału Stanu, gdyby naruszali prawo swoim działaniem. No i z tego tytułu musimy dbać o tę sprawę i nie możemy sobie tak pozwolić, że a to zapomnimy, a to pominiemy. No przyznam, tak jak zacząłem czytać o tym, co przeglądałem te wszystkie materiały, aż się dziwiłem, że w 2015 roku takie wystąpienie, pomimo wystąpień w protokołach, gdzie pan minister Grabos mówi wyraźnie, ale to odczuwam jako naruszenie prawa, takie działanie, że jest ta zgoda, no to w zasadzie nic nie było, ani żadnej uchwały, ani głosowania, a tylko komunikat na stronie internetowej, że tamci zakupili i oni nie podlegają. Jak nie podlegają? Podlegali. I teraz my stajemy, analizując bardziej szczegółowo, dokładniej te przepisy, korzystając także z tych wykładni, które uważamy przez nas powołani eksperci za rzetelnych, no to stwierdzamy, że nie możemy tej sprawy pominąć. Bo ona może rodzić już później jeszcze znacznie gorsze konsekwencje. A pominięcie raz, chciałoby się powiedzieć, że będzie to precedens. A dlaczego mamy tworzyć takie precedensy, które są na niekorzyść kraju?
Ta uchwała coś wyjaśnia, a dlaczego jest 4-1 na 5 członków?
Nie, w tej uchwale 230, tej pierwszej, którą przyjęliśmy, to przyjęliśmy jednomyślnie.
Rozumiem.
Natomiast w sprawie tego punktu drugiego miałem trochę inne zdanie, ale ponieważ zostało ono jako poprawka nie brane tutaj pod uwagę, nie, odpadło, bo zyskało tylko mój głos. W związku z tym potem nad całą uchwałą nie mogę powiedzieć, że jestem przeciwny. Jestem za przyjęciu tej uchwały 230, czyli o tym uporządkowaniu działań, bo one wyraźnie mówią, że to już od następnego tygodnia trzeba przystąpić do realizacji tego porządkowania. Tym bardziej, że my przecież teraz zajmujemy się kolejną
koncepcją
na kolejny
rozumieć, że Krajowa Rada będzie teraz
TVNSA, tak, która dotyczy TVN7. A to już jest jeszcze inna sytuacja. Tego się satelitarnie nie zdoła nadawca załatwić, tylko jest to działanie, jest to nadawca na multipleksie znajdujący się.
Po prostu chodzi o to, o tych nadawców.
A natomiast ta druga uchwała, ta druga uchwała, te zabezpieczenia, które dla członków Krajowej Rady, które poprzednio były podkreślane, uznali oni, że one zawarte w tej pierwszej uchwale numer 230 są na tyle jasne i precyzyjne, że umożliwiają im zagłosowanie w tym momencie nad tą drugą uchwałą o przyznanie koncesji na kolejny okres, ale ona też będzie podlegać temu punktowi trzeciemu, wezwanie przewodniczącego do dostosowania. Natomiast mój sprzeciw wobec tej drugiej uchwały o przyznaniu koncesji wynikał z tego, że ja byłem przeciwny z dwóch powodów. Nie tylko z tego powodu, że sprawa właścicielska, ale także spraw programowych. Uwzględniałem bowiem wszystkie skargi, które były w czasie tych 10 lat, te monitoringi, te wezwania, te kary, no i winy, które generowały te kary. I nawet jeśli kara zmniejszona czy usunięta jako kara, ale wina nie została zmniejszona, bo była udokumentowana. No i to wszystko, biorąc pod uwagę, uważałem, że nawet w tej sytuacji nie mógłbym głosować za przyznaniem koncesji na ten kolejny okres. I stąd ta uchwała pierwsza mnie nie załatwiała mi wszystkich moich zastrzeżeń.
Dziękuję. Czyli teraz czekamy na dalsze, kolejne postępowanie, kwestia tej struktury.
No to są one opisane przez także przewodniczącego, przez inne organy, żeby te działania podjąć, ale nas też czeka sprawa TVN7, która jest wyraźnie tu opisana, że jest to sytuacja niespełniająca. No i przypuszczam, że korzystając z punktu trzeciego pierwszej uchwały, przewodniczący będzie kierował wezwanie do dostosowania się do prawa.
Czyli ta uchwała to zakłada i czekamy teraz na decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Tak jest.
Dziękuję bardzo panie ministrze za rozmowę.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo też.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.